Cześć, mam na imię Marek Buczma i bardzo miło mi Cię powitać na moim pierwszym podcaście pod tytułem Akta Zła. Podcast ten zalicza się do gatunku True Crime i skupia się tutaj głównie na polskich sprawach kryminalnych, tych bardziej nagłaśnianych, ale też i na tych mniej znanych. Mam nadzieję, że zarówno podcast, jak i jego forma przypadną Tobie do gustu. Postaram się, aby z odcinka na odcinek jakość była tylko coraz lepsza. To tyle słowem wstępu i zapraszam do słuchania. Akta zła. Sprawy, które wstrząsnęły światem. Odcinek pierwszy. Morderca z młotkiem. Omawiana w dzisiejszym odcinku sprawa była bez wątpienia sprawą bardzo głośną. Żyła nią w tamtych czasach cała Polska. Paweł Tuchlin, bo o nim dziś będzie mowa, bliżej znany jako Skorpion, był jednym z najbardziej znanych polskich seryjnych morderców działających między 1975 a 83 rokiem. Na swoje ofiary typowo wyłącznie kobiety, które zabijał młotkiem, z którym praktycznie się nie rozstawał. Pytanie, dlaczego Paweł Tuchlin polował na niewinne kobiety? I co miało wpływ na brutalne czyny, których dopuszczał się zabójca? Przenieśmy się nieco w czasie i postarajmy się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Paweł Tuchlin przyszedł na świat 28 kwietnia i był ósmym z 11 dzieci państwa Tuchlinów. W domu często gościł alkohol, który ojciec Pawła, sołtys, bardzo lubił spożywać. Nie brakowało też przemocy. Mężczyzna bez najmniejszej litości bił żonę i dzieci. Paweł jako małe dziecko musiał bardzo to przeżywać. Świadczyło o tym moczenie się w nocy trwające aż do 15 roku życia. Najprawdopodobniej to dojrzewanie w takim środowisku spowodowało w nim zmiany psychiczne i osobowościowe, które później skutkowały agresywnymi zachowaniami w dorosłym życiu. Krępująca przypadłość Pawła była powszechnie znana w jego wsi. Rodzice szydzili z niego i dostawał kolejne lania, ponieważ byli przekonani, że chłopak celowo się moczy. Bezlitosnych drwin nie szczędziły też koleżanki. Wyśmiewały się z jego słabości, komentując, że nie chcą mieć z nim nic wspólnego, ponieważ śmierdzi moczem. Mimo wspomnianych drwin i obelg rzucanych w jego kierunku, on coraz bardziej interesował się dziewczynami, aż w końcu nastąpiło u niego rozwinięcie zaburzenia osobowości, znane z psychologii jako parafilia. Czym jest parafilia? Parafilia jest to rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się specyficznych obiektów, w tym osób, rytuałów czy sytuacji, nie będącej częścią normatywnej stymulacji. Chłopak uczęszczał do technikum rolniczego, ale nie udało mu się ukończyć szkoły i w wieku 18 lat postanowił wyjechać do Gdańska. Uczył się tam elektryki i budowlanki i mając się przy tym różnych dorywczych zajęć. W latach 60. pracował m.in. na dworcu kolejowym w Gdańsku przy budowie tunelu dla pieszych. Jak się później okazało, wyprowadzka z domu sprawiła, że stał się on bardziej śmiały. W 1973 roku ożenił się, a niedługo później urodziła mu się córka. Pojawiła się więc nadzieja, że młodzieńcze fantazje odejdą w niepamięć, a Paweł jest na dobrej drodze, aby móc wieść normalne życie. Niestety małżeństwo okazało się porażką, a powodem rozwodu była zdrada. W 1975 roku Paweł Tuchlin przestał panować nad swoimi perwersyjnymi fantazjami seksualnymi. Uznał, że zaspokojenie potrzeb jest najważniejsze i nic go nie ogranicza. Zaczął snuć plany. Chodziło w nich o to, aby skutecznie działać, czyli kobieta musiała być samotna i bezpiecznie, wokoło nie mogło być innych ludzi. Później opowiadał o swoich atakach jako polowaniach. Uwielbiał adrenalinę związaną z pościgiem. Chciał wytropić przypadkową ofiarę i powalić ją na ziemię, jak zwierzynę. Jako broń do mordowania swoich ofiar wybrał on młotek. Pytanie, czemu wybrał właśnie takie narzędzie? Tutaj warto wrócić do jego wspomnień z dzieciństwa. Niejednokrotnie widywał on rolników skutecznie ogłuszających młotkiem zwierzęta. Także w tamtym czasie jego podświadomość zarejestrowała prawdopodobnie obraz awanturujących się rodziców i ojca, któremu zdarzało się bić matkę właśnie młotkiem po głowie. Po raz pierwszy wyruszył on na łowy 31 października 1975 roku. W okolicy dworca PKP Gdańsko-Runia wypatrzył 21-letnią Danutę. Śledził ją i kiedy w pobliżu nie było nikogo, zaczepił z pytaniem o zapałki. Kobieta zignorowała nieznajomego. Wtedy on wyciągnął z zapaska spodni młotek i uderzył ją kilkukrotnie w głowę. Nieprzytomną zaciągnął w krzaki, jednak w zaspokojeniu swoich chorych pragnień przeszkodziła mu przechodząca obok kobieta. Wyskoczył on wtedy z zarośli i krzyknął do niej, że leży tam ranna dziewczyna i trzeba wezwać pomoc, że się tym zajmie. Następnie odszedł, zostawiając ranną pod opieką nieznajomej. Pomocy oczywiście nie wezwał. Danuta przeżyła, ale nigdy nie była w stanie wrócić do psychicznej normy. Ten pierwszy napad ośmielił Tuchlina. To, co go tak podniecało, a było dotąd nieosiągalne, okazało się do zrealizowania. Ponownie ruszył na łowy 5 stycznia 1976 roku. Znowu w okolicy dworca PKP dostrzegł 26-letnią Mirosławę. Kobieta wracała do domu. Przez jakiś czas szedł za nią, utrzymując bezpieczny dystans. W pewnym momencie przestraszył się, że ją straci. Pierwszy cios młotkiem zadał jej, gdy już była za furtką. Podniósł nieprzytomną kobietę z ziemi i zawlókł w głąb podwórka. Udało mu się rozpiąć jej spodnie, ale nagle zapaliło się światło w jednym z mieszkań na parterze. Przestraszył się i uciekł. Mirosława na szczęście przeżyła i wróciła do normalnego życia. Kolejny raz zaatakował też w Gdańsku 12 lutego 1976 roku. Czekał na tramwaj, kiedy zobaczył 19-letnią Jadwigę. Poszedł za nią. Gdy znaleźli się w opustoszałej okolicy niezamieszkałych domów, wyciągnął młotek i uderzył kobietę w tył głowy. Nieprzytomną zaciągnął do szopy. Wrócił jednak po jej torebkę, którą upuściła na drodze. Okazało się, że w tym czasie dziewczyna odzyskała przytomność, dlatego ponownie zadał jej kilka ciosów. Kiedy był przekonany, że nie żyje, zaczął ją rozbierać. Jednak znowu ktoś go przestraszył i uciekł. Jadwiga przeżyła. Po ostatnim napadzie nastąpiła przerwa w okrutnej działalności Tuchlina. Nie miało to w związku z jego wyrzutami sumienia czy próbą walki z chorymi wynaturzeniami. Przyczyna była prozaiczna. Nie mógł atakować, ponieważ został oskarżony o kradzież w miejscu pracy i na 3 lata trafił do więzienia. Paweł Tuchlin wyszedł na wolność w 1979 roku. W trakcie odsiadywania kary został rozwodnikiem, gdyż żona wniosła sprawę o rozwiązanie małżeństwa. Pobyt za kratami niestety nie zmienił jego osobowości. Niedługo po opuszczeniu więzienia, 9 listopada 1979 roku, ponownie wyruszył na polowanie z młotkiem zawiniętym w kawałek materiału. Później wyjaśnił, że młotek owijał materiałem, ponieważ kiedy wkładał go za pasek, było mu zimno w brzuch. Kolejną jego ofiarą była 21-letnia pielęgniarka Irena. Nie zgwałcił jej. Potrzeba oglądania była u niego dominująca. Podniecała go masturbacja nad rozebranymi, nieruchomymi kobietami. Później opowiadał, że widok i zapach były dla niego bardzo istotne. Po jednym z napadów długo nie był rąk, ponieważ palce nadal pachniały napadniętą przez niego kobietą. Po napadzie na Irenę, Tuchlin podczas ucieczki z miejsca zdarzenia przez rzekę Radunię zgubił swój młotek. Kiedy milicja znalazła narzędzie, okazało się, że na metalowej części wytłoczony był skrót ZNTK, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Firma mieściła się w Gdańsku. Milicjanci otrzymali listę blisko 2000 pracowników, którzy mieli dostęp do podobnych młotków. Każdego z nich sprawdzono. Właśnie tam pracował Paweł Tuchlin, ale o dziwo jego nazwiska nie było w wykazie. Jak się później okazało, doszło do zwykłego przeoczenia działu kadr, ponieważ był nowym pracownikiem i zapomniano umieścić go na liście. Być może gdyby wtedy milicja miała szansę przyjrzeć mu się, morderca przestałby bezkarnie chodzić na wolności. Inna sprawa, że funkcjonariusze szybko przestali traktować młotek jako narzędzie zbrodni, ponieważ dowiedzieli się, że w okolicy poluje się przy jego pomocy na wodne szczury. Uderza się je właśnie owiniętym w materiał młotkiem tak, aby futro zwierząt nie uległo zniszczeniu. Następny raz Tuchlin dał o sobie znać 1 lutego 1980 roku. Był wieczór, kiedy zauważył w autobusie Anastazję, pracownicę Gdańskiej Centrali Rybnej. Wysiadł na tym samym przystanku co ona. Chwilę później zaatakował ją młotkiem. Ciosy okazały się śmiertelne, a on, jak zawsze, był niezwykle podekscytowany widokiem bezwładnego ciała kobiety. Kolejna zbrodnia miała miejsce 29 kwietnia 1980 roku. Alicja została znaleziona przy polnej drodze. Od pasa w dół była obnażona. Zginęła od ciosów młotkiem. Zwyrodnialec zabrał jej obrączkę. Następna na krwawej liście Tuchlina znalazła się 22-letnia Cecylia. 17 września 1980 roku była na ostatnich przymiarkach sukni ślubnej. Niestety, okrutny los postawił na jej drodze Pawła Tuchlina. Znaleziono ją na skraju lasu. Zwyrodnialec po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, wyciągnął z jej torebki ciastka i zjadł nad jej ciałem. Cecylia została pochowana w sukni ślubnej, w której nie było jej dane zaprezentować się za życia. Zwyrodnialec ponownie zaatakował 19 listopada 1980 roku w Malborku. Tym razem, nietypowo, użył metalowego pręta. Zwłoki kobiety zostały znalezione dwa dni później. W Gdańsku znowu dał o sobie znać 12 grudnia. Jednak w czasie przełomu społeczno-politycznego, jaki miał miejsce w tamtym okresie, ataki z użyciem młotka nie zostały ze sobą powiązane. Był to czas stanu wojennego i jak widać milicja miała ważniejsze sprawy do załatwienia. W 1980 roku Paweł Tuchlin ponownie się ożenił. Tym razem obrączkę włożył na palec Reginie. Małżeństwo przeniosło się do góry, rodzinnej wsi mężczyzna. Szybko urodziło się im dziecko. Może zastanawiać, jak to możliwe, że Tuchlin, będący bezwzględnym mordercą, jednocześnie założył rodzinę. Jego żona nie miała świadomości, z kim się związała. Według niej mąż był serdeczny, spokojny i troskliwy. Dobrze mówili też o nim sąsiedzi. Okazuje się, że Paweł Tuchlin nie jest tu wyjątkiem. Zdaniem kryminologów, przestępcy seksualni to ludzie najczęściej o dwóch twarzach. Najbliżsi wypowiadają się o nich w samych superlatywach. Niestety także i to małżeństwo nie powstrzymało zwyrodnialca przed kolejnymi atakami. 14 listopada 1981 roku na polnej ścieżce zauważył Halinę. Gdy ją uderzał, był już obnażony. Kobieta po kilku dniach walki o życie zmarła w szpitalu. Niedługo później napadł na Bogumiłę i Krystynę. W stanie wojennym na koncie Tuchlina było mniej ofiar, prawdopodobnie z powodu wprowadzenia godziny milicyjnej. Podsumowując, do grudnia 1982 roku dokonał 15 napadów. 7 z jego ofiar nie przeżyło. Milicja wciąż jednak nie dostrzegała związku między tymi atakami. Tak było aż do zabójstwa w Skaryszewach 8 grudnia 1982 roku. Wtedy w jego mordercze szpony wpadła 23-letnia pracownica fabryki Bożena. Przerzucił ją przez murowany, wysoki płot. Śledczych zastanawiało, jak udało mu się to zrobić. Dzięki temu wywnioskowano, że napastnik musiał być silnym mężczyzną. Niektórzy mieszkańcy okolicznych bloków, rozpytywani później w tej sprawie, przypominali sobie, że słyszeli jakby jęk kota. Jednak nie był to głos zwierzęcia, a tylko umierającej Bożeny. Dopiero przechodząca nieopodal osoba usłyszała ludzkie odgłosy i wezwała pomoc. Niestety dla Bożeny było już za późno. Młoda kobieta była 8. śmiertelną ofiarą Tuchlina. Dopiero wtedy dotarło do decydentów, że w Gdańsku i okolicach grasuje seryjny morderca. Na początku 1983 roku milicja wreszcie powołała specjalną grupę o kryptonimie Skorpion. W jej skład wchodziło 11 doświadczonych śledczych, którzy znali teren, mieli także dużą wiedzę albo pracowali nad sprawami wcześniejszych napadów. Oczywiście nasuwa się refleksja, że gdyby wcześniej powstała taka grupa, być może zaoszczędzono by cierpień i uratowano życie kilku kobietom. Śledczy analizowali specyfikę napadów zwyrodnialca. Doszli do wniosków, że atakował w dni, kiedy pogoda nie dopisywała, było już po zmroku lub gdy świtało. Zazwyczaj wybierał miejsce ustronne, blisko szlaków komunikacyjnych. Zadawał obrażenia ciała tym samym albo podobnym narzędziem. Nie gwałcił swoich ofiar, chociaż zaspokajał potrzeby seksualne nad ich ciałami. W zbrodniczej działalności Skorpiona były dłuższe przerwy, ale wtedy śledczy jeszcze nie wiedzieli, że miało to związek z odbywaniem przez niego kary więzienia albo ograniczała go godzina milicyjna. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że uda im się zatrzymać mordercę, zanim on ponownie zaatakuje. Jednak on wyruszył na swoje łowy zaledwie 11 dni po utworzeniu grupy. 18 stycznia 1983 roku przybywał we wsi Rytel i zaatakował niespełna 20-letnią Ewę. Scenariusz napadu zaspokojenia potrzeb i zebrania trofeum był podobny, jak podczas wcześniejszych zdarzeń. Ewa cudem uszła z życiem. Dzięki jej zeznaniom oraz wspomnieniom innych świadków udało się sporządzić portrety pamięciowe zabójcy. Niestety były one dość rozbieżne, ponieważ żadna z ofiar nie widziała sprawcy ataku. Pewne dane pokrywały się. Szczupła, wręcz chuda budowa ciała, pociągła twarz i wystające kości policzkowe. Ale już inne szczegóły rysopisu zapamiętane przez świadków nie pokrywały się. Nieco informacji dostarczyły odciski butów sprawcy, specyfika ataków i pojedyncze ślady znalezione w miejscach dokonania zbrodni. Wiedziano, że to musi być w miarę młody człowiek, sprawny fizycznie i mierzący 175 do 180 cm. Wszystkie te dane były jednak nadal niewystarczające, aby złapać skorpiona. Dochodzeniowcy czuli się bezradni. Mieli świadomość, że kolejny trop może przynieść dopiero następna ofiara. Nieświadomy czarnych chmur, jakie zbierały się nad jego głową, Paweł Tuchlin ukradł z pobliskiego gospodarstwa 4 prosiaki. Przywiózł je do domu kradzionym żółkiem i ofiarował zwierzęta żonie. Były to ciężkie czasy, więc taki prezent mógł sprawić radość. Niedługo później, jadąc tym samym samochodem z góry, spostrzegł 25-letnią Wiesławę. Idącą poboczem kobietę potrącił autem, wrzucił na pakę żuka i odjechał w stronę lasu. Tam położył ją na ziemi, uderzył kilka razy młotkiem i zaspokoił swoje wynaturzone potrzeby. Po wszystkim wsiadł w samochód i chciał odjechać, ale zakopał się w błocie, więc nie marnując czasu na wyciąganie pojazdu, porzucił go, czym prędzej oddalając się z miejsca zbrodni. Zaatakowany Wiesławie na szczęście udało się przeżyć. Przybyli na miejsce milicjanci i znaleźli świńskie odchody w aucie i szybko powiązali napad na kobietę z kradzieżą prosiaków. Potwierdziły to odciski opon żuka na miejscu kradzieży oraz na miejscu napadu na kobietę. Były identyczne. Pozwoliło to zdobyć kolejne informacje o skorpionie. Wszystko wskazywało na to, że nie mógł mieszkać w centrum miasta, bo nie miałby miejsca na trzymanie świń. Wiadomo też było, że umie odpalić samochód bez kluczyka, czyli może być mechanikiem. Tymczasem Tuchlin ponownie dał o sobie znać. Na początku marca na jego drodze pojawiła się Ewa. Po wszystkim zboczeniec zjadł bułki, które dziewczyna niosła w torbie i popił śmietaną. Ewa przeżyła, ale została okaleczona do końca życia. W miejscu tego napadu Tuchlin ponownie zostawił wyraźne ślady butów. Milicjanci poszli tym tropem. Ustalili, że takie podeszwy produkuje fabryka obuwia w Lublinie, zaś swoje towary rozprowadza dla wielu firm, w tym do gdańskiego ZNTK. Ponownie zażądano listy pracowników. Tym razem figurowało na niej nazwisko Tuchlina. Okazało się, że jest odpowiedzialny m.in. za rozprowadzanie młotków po regeneracji. Kolejny atak miał miejsce 6 maja. Skorpion był w Szczewie. Wsiadł do podmiejskiego autobusu i obserwował pasażerów. W oko wpadła mu 19-letnia Jolanta. Wyszedł na tym samym przystanku, co ona we wsi Narkowy. Dziewczyna po pierwszych uderzeniach jeszcze żyła. Próbowała się czołgać, a wtedy bestia zadał jej kilkanaście kolejnych ciosów w głowę. Była to ostatnia ofiara skorpiona. Nie wiadomo, ile by ich jeszcze było, gdyby nie przypadek, a właściwie złodziejska natura skorpiona. Mężczyzna potrzebował parnika, aby przygotować karmę dla skradzionych prosiaków. Niewiele myśląc, ukradł go sąsiadowi. O wszystkim dowiedziała się milicja. To właśnie funkcjonariusze z gminnego posterunku przekazali prowadzącym sprawę skorpiona istotne informacje o Tuchlinie. W opinii pisano, że z jednej strony był to dobry mąż i ojciec oraz pobożny parafianin, a z drugiej strony podejrzany o kradzież 4 prosiaków i parnika. I właśnie ta banalna kradzież okazała się dla niego zgubna. Po skojarzeniu faktów zapadła decyzja, aby dokładnie przyjrzeć się 37-letniemu Pawłowi Tuchlinowi. Okazało się, że wcześniej był notowany za kradzież, a cechy budowy jego ciała oraz kształtu twarzy pod pewnymi względami zgadzały się z portretami pamięciowymi Skorpiona. Grupa śledczych pojawiła się pod domem Pawła Tuchlina rankiem 31 maja 1983 roku. Kiedy mężczyzna zobaczył mundurowych, był przekonany, że przyjechali z powodu kradzieży parnika. Po wcześniejszym grzecznym przywitaniu bez protestu przebrał się, zabrał dowód osobisty i pozwolił zaczasnąć na swoich przegubach kajdanki. Wszystko trwało około 15 minut. Tuchlin wtedy jeszcze nie miał pojęcia, że śledczy podejrzewają, z kim mają do czynienia. Dlatego, pewny siebie, pojechał złożyć wyjaśnienia. W dodatku dla tak zwanej zmyłki razem ze specjalną grupą obecny był podczas jego zatrzymania milicjant z miejscowego posterunku, który prowadził postępowanie w sprawie kradzieży parnika. Chodziło o to, aby Skorpion nie zorientował się, że mundurowi wiedzą o jego mrocznej działalności. Jak widać, był to strzał w dziesiątkę. Przeszukanie gospodarstwa Tuchlina potwierdziło przypuszczenia milicjantów. Znaleziono liczne dowody, młotek ze śladami ludzkiej krwi oraz obrączki i zegarki skradzione ofiarą. Niektóre z fantów zwyrodnialec ofiarował swojej żonie. W chwili przeszukania domu kobieta miała ze sobą obrączkę i zegarek dwóch ofiar swojego męża. Oczywiście nie miała pojęcia o ich prawdziwym pochodzeniu. Była przekonana, że biżuteria to zapłata za wykonaną przez Pawła pracę. Tuchlin zabrany z gospodarstwa na przesłuchanie, jak później powiedział, zaczął podejrzewać, że chyba nie chodzi tylko o parnik. Nie pasował mu sposób zatrzymania. Najpierw przyznał się do jednego zabójstwa, tego w Skaryszewach, potem do próby usiłowania zabójstwa Wiesławy. Paweł Tuchlin wydawał się być zaskoczony liczbą morderstw, które popełnił. Zabił 9 kobiet, a 11 usiłował zamordować. Kiedy je zostawiałem, były jeszcze ciepłe, powiedział. Później starał się wszystko wycofać. Opowiadał, że wyjaśnienia składał pod przymusem. Funkcjonariusze jednak zapewniali, że nie tknęli go nawet palcem. Tłumacząc swoje zachowanie wobec kobiet, Skorpion mówił, że był na nie wściekły. Przyznał, że na początku był ekshibicjonistą. Chwieciści opowiadał o tym, jak czatował na studentki pod Akademią Medyczną. Dziewczyny późno kończyły zajęcia. Ponoć niesamowitą satysfakcję sprawiało mu straszenie ich i obnażanie się przed nimi. Podobno pewnego razu jedna z nich zadrwiła: chłopie, czym ty się chwalisz? Bardzo to zabolało Tuchlina. Rekonstrukcje wydarzeń na miejscu zbrodni pozwoliły milicji zebrać więcej dowodów. Wtedy też po raz pierwszy pokazano go ludziom. Wszyscy wyobrażali go sobie jako potężnego mężczyznę o srogim wyrazie twarzy. Tymczasem ich oczom ukazał się niepozorny, szczupły mężczyzna. Absolutnie niepasujący do wyobrażenia o bezwzględnym mordercy. Tuchlin bardzo dokładnie i spokojnie pokazywał, jak postępował z kobietami. Nie przeżywał tego, co opowiadał. Chociaż czasami zastanawiał się, jak sformułować wypowiedź. Swoje perwersyjne zachowania prezentował na manekinie i sprawiał wrażenie, że doskonale się bawi. Pozwolił sobie nawet oznajmić prokuratorowi, że łatwiej by mu się demonstrowało, gdyby zamiast lalki leżała przed nim prawdziwa kobieta. I wskazał na obecną podczas wizji lokalnej młodą dziewczynę. Zanim dostarczono go na miejsce wizji lokalnej, a było ich aż 20, najpierw jechali tam zomowcy, którzy tworzyli kordon wokół miejsca zbrodni. Zachodziły obawy, że okoliczna ludność będzie chciała dokonać samosądu. Podczas jednej z rekonstrukcji dziennikarze zapytali go, co by zrobił, gdyby wyszedł na wolność. Spojrzał on na nich i z cynicznym uśmiechem na twarzy odparł: zapolowałbym. Śledczy byli zszokowani zachowaniem Skorpiona. Czym innym było to, co zrobił, a czym innym sposób, w jaki to opisywał. Oczywiście pojawiła się wątpliwość, czy tak okrutnych zbrodni mógł dopuścić się poczytalny człowiek. Biegli przez kilka miesięcy obserwowali go, próbując to orzec. Tymczasem on odkrył swoje uzdolnienia plastyczne. Specjalizował się także w rzeźbie z chleba. Zachwycony zrobił z pieczywa narządy płciowe i ozdobił je nawet włosami. Jedną z wagin podarował w prezencie pani doktor psychiatrii, w której się zakochał. Ostatecznie wydano opinię, że Paweł Tuchlin jest poczytalny i może stanąć przed sądem. Odczytywanie aktu oskarżenia zajęło prokuratorowi kilka godzin. Pawłowi Tuchlinowi postawiono ponad 40 zarzutów. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Był przedostatnią osobą w Polsce, która dostała taki wyrok. Jest to kara eliminacyjna, której społeczeństwo ma prawo w tym przypadku się domagać, mówił sędzia. Podstawowym elementem kary jest działanie wychowawcze. Istnieją jednak sytuacje, gdy w imię dobra społeczeństwa należy zrezygnować z niektórych zasad. Egzekucja odbyła się 25 maja 1987 roku. Żona Tuchlina, kiedy dowiedziała się prawdy o swoim mężu, rozwiodła się z nim jeszcze w trakcie odbywania przez niego kary. Była w szoku i nie chciała rozmawiać na jego temat. Pierwsza żona także nie dowierzała, że Paweł mógł dopuścić się tak przerażających zbrodni. Nie wierzyła nawet, gdy on sam zaczął o tym opowiadać. Dziękuję za przesłuchanie pierwszego odcinka serii. Postaram się publikować kolejne odcinki w miarę regularnie. Zazwyczaj będą wypuszczane w soboty. Źródła, z jakich korzystałem przy przygotowywaniu odcinków, podane będą zawsze w opisie. Do usłyszenia.